Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Polacy w poniedziałek w Watykanie dziękowali za świętego Jana Pawła II. Na placu świętego Piotra sprawowana była uroczysta msza święta dziękczynna za kanonizację papieża z Polski. Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Angelo Comastri, archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej.
Na początku głos zabrał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Osobisty sekretarz Jana Pawła II powiedział, że wszyscy powinniśmy dorastać do ideałów zapisanych w Ewangelii, ideałów realizowanych przez świętego Jana Pawła II. Podkreślał, że to Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II, a Jan Paweł II konsekwentnie wprowadzał w życie jego postanowienia, a także wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie wiary chrześcijańskiej.
Za ten podwójny dar dziękujemy Bogu. Dziękujemy za świadectwo nadzwyczaj przejrzyste miłości i służby na rzecz wszystkich tych dwóch pasterzy. W ich miłości i służbie wypełniła się obietnica dana przed wiekami przez Boga, już spisana przez proroka Jeremiasza. Dam wam pasterzy według mojego serca. Za ten podwójny dar dziękujemy z całego serca Ojcu Świętemu Franciszkowi, ponieważ już w pierwszym roku swojego pontyfikatu podjął decyzję o kanonizacji swoich poprzedników, ustalając jej datę w niedzielę Bożego Miłosierdzia. Dziękujemy również z całego serca papieżowi Benedyktowi XVI, który tak wiele zrobił dla tej ważnej sprawy, dla całego Kościoła.
Ksiądz arcybiskup Angelo Comastri pytał, czego uczy nas świętość Jana Pawła II. Odpowiadając, podkreślał, że Jan Paweł II miał odwagę wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa w epoce milczącej apostazji człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał.
Papież z Polski miał także odwagę bronić pokoju, każdego życia ludzkiego. Miał odwagę wyjść naprzeciw młodym i uwolnić ich z kultury pustki i tymczasowości oraz zaprosić ich do przyjęcia Chrystusa, mówił archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej.
Na zakończenie dodał, że aż do końca Jan Paweł II pozwolił się prowadzić Maryi po drodze wiary, oddania i całkowitego daru z siebie samego.
Transmisję z Watykanu przeprowadziło Radio Maryja.
A wieczorem w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore odbył się koncert zatytułowany Te Deum Laudamus, przygotowany przez Wspólnotę Polską.
W krakowskich Łagiewnikach doszło do ataku na obraz Jezu, ufam Tobie.
W święto Miłosierdzia Bożego, a zarazem w dniu kanonizacji Jana Pawła II, 37-letnia kobieta oblała cieczą z brokatem łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego i grób świętej siostry Faustyny. Mówi siostra Elżbieta Siepak, rzecznik prasowy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
Sam obraz nie uległ uszkodzeniu, ponieważ znajduje się w specjalnym kasetonie. Uszkodzona została natomiast rama obrazu, pozłacane elementy ołtarza oraz marmurowa trumienka świętej siostry Faustyny. Osoba, która dokonała tego czynu, została zatrzymana przez służby porządkowe i przekazana policji. Siostry i pielgrzymi licznie obecnie w sanktuarium spontanicznie podjęli modlitwę wynagradzającą.
Jak podaje katolicka agencja informacyjna, kobieta, która zaatakowała wczoraj obraz, w lutym w czasie niedzielnej mszy świętej rzuciła się na podłogę i chwyciła za nogi kapłana, próbując zakłócić przebieg Eucharystii.
Położna Agata Rejman ze szpitala Pro Familia w Rzeszowie stanęła w obronie życia. W poniedziałek otrzymała tytuł ambasadora życia i rodziny, przyznawany przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
Położna ogłosiła, że w szpitalu dokonywane są aborcje eugeniczne. Opowiedziała o swojej traumie związanej z asystowaniem przy zabijaniu dzieci. Rejman dostała od prezesa szpitala Pro Familia swego rodzaju reprymendę z poleceniem odwołania swoich słów i zapłacenia 50 tysięcy złotych.
Pomimo tego, że w szpitalu pracuje tam kilkaset osób, ona jako jedyna odważyła się stawić czoło aborcjom i powiedzieć pod imieniem i nazwiskiem, że ona się na to nie zgadza. Za nią później poszły 42 położne z tego wydziału położniczego, ginekologicznego, gdzie wszystkie podpisały się pod tym, że nie chcą brać udziału w aborcjach i chcą korzystać z klauzuli sumienia.
Kolejny atak wymierzono w Jacka Kotulę, obrońcę życia z Fundacji Pro Prawo do Życia, który zaangażował się w mówienie prawdy.
Do tej pory obrońcy życia zorganizowali już 10 pikiet przed placówką w obronie położnej. Szpital pozwał do sądu organizatorów tych manifestacji.
Jako powód tego pozwu było podane to, że my mówimy tam nieprawdę, to znaczy mówimy, że szpital zabija chore dzieci. Oni mówią, że oni nie zabijają chorych dzieci, tylko dokonują aborcji albo terminacji. Więc my złożyliśmy teraz pismo i wniosek do sądu, aby przed sądem zeznawali ginekolodzy z tego szpitala, którzy dokonują aborcji, aby opowiedzieli, w jaki sposób wygląda ta aborcja bez zabijania, bo może oni wynaleźli jakąś nowoczesną metodę, o której my i sędzia nie wiemy. Generalnie aborcja wiąże się z uśmiercaniem człowieka, więc będzie to taki naprawdę precedensowy proces.
Tytuł ambasadora życia i rodziny dotychczas otrzymali ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Stefan Cichy, ordynariusz diecezji legnickiej, a także ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz diecezji świdnickiej.
Niemieckie CDU finansowało partię, której liderem w latach 90. był Donald Tusk. Ujawnił to Paweł Piskorski, były prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, a rząd nie komentuje tej sprawy.
W jednym z tygodników anonimowy rozmówca twierdzi, że w latach 90. rządzące w Niemczech CDU poszukiwało ewentualnych partnerów do współpracy w krajach postkomunistycznych.
Bezzwrotne dofinansowanie w kwocie kilkuset tysięcy marek miał otrzymać Kongres Liberalno-Demokratyczny. Paweł Piskorski przyznał, że jest dla niego oczywiste, iż w latach 90. CDU wspierało finansowo KLD.
Profesor Andrzej Zybertowicz, były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa Polski, mówi, że sprawa powinna być sprawdzona. Być może Piskorski posiada jakieś dokumenty czy nagrania. Profesor przypomina też, że Platforma Obywatelska od lat jest przeciwko finansowaniu partii z budżetu, co daje transparentność.
Gdyby to była prawda, że środowisko polityczne Donalda Tuska brało pieniądze na początku transformacji od ważnej niemieckiej partii, to jasne jest, że partie polityczne nie są świętym Mikołajem. Jeśli przekazują jakieś środki, to liczą, że za to dostaną coś w zamian. Trzeba postawić kolejne, jeszcze ważniejsze pytanie. Czy ta okoliczność zasilania przez partię z innego kraju, tworzącej się partii w Polsce, to jest sytuacja z początku transformacji? Czy to był początek miłej współpracy politycznej, która trwa do dzisiaj? W internecie zwrócono uwagę, że Platforma w ostatnich latach z uporem przeciwstawia się finansowaniu partii z budżetu.
Solidarna Polska chce komisji śledczej w sprawie finansowania ze środków niemieckich partii Donalda Tuska. To tłumaczy wiele proniemieckich decyzji, jakie podejmował w czasie swoich rządów premier Donald Tusk, stwierdził na konferencji poseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski.
Po pierwsze, zadziwiająca bierność wobec niemiecko-rosyjskiego projektu Nord Stream. Po drugie, zadziwiająca bierność, jeżeli chodzi o wprowadzanie pakietu klimatycznego, który jest zabójczy dla polskiej gospodarki, a korzystny dla gospodarki niemieckiej, bo w Polsce będziemy kupowali niemieckie technologie i wytwarzali energię z gazu, zamiast z węgla, w którym Polska jest, jak wiecie, jeżeli chodzi o wydobycie węgla, Polska jest potentatem. No i co w związku z tym? Otóż, szanowni państwo, Solidarna Polska przygotowuje wniosek o powołanie komisji śledczej, która ma zbadać, czy przypadkiem te informacje, które ujawnił dzisiaj Paweł Piskorski, nie miały wpływu na decyzje podejmowane przez premiera Donalda Tuska przez 7 ostatnich lat, kluczowe z punktu widzenia polskiej gospodarki.
Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że ta sprawa i artykuł w tygodniku tak naprawdę dotyczą promocji książki Pawła Piskorskiego. Podkreśliła, że na pewno rząd nie będzie się tym zajmował.
9 kopalni należących do kompanii węglowej wstrzymało w poniedziałek wydobycie. W 6 pozostałych produkcja węgla w najbliższych dniach będzie ograniczona. W spółce rozpoczął się tak zwany przestój ekonomiczny, który potrwa do 5 maja.
O czasowym wstrzymaniu wydobycia zdecydował w połowie kwietnia zarząd kompanii, tłumacząc to spadkiem zapotrzebowania na węgiel.
Decyzji sprzeciwiają się związkowcy, którzy mówią, że nie poprawi to kondycji kompanii węglowej. Jutro ulicami Katowic ma przejść organizacja zorganizowana przez związki zawodowe górnicza manifestacja sprzeciwu wobec polityki rządu i zarządów spółek węglowych, mówi Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
Polskie górnictwo jest zarządzane fatalnie i to, że dzisiaj sytuacja w kompanii jest taka, jaka jest, a my mówiliśmy również przedstawicielom rządu, że to kompania idzie na początek, ale będą następne spółki, no to tutaj nie bardzo chcieli nam wierzyć. I rzeczywiście w tą stronę to idzie. Niestety dla pracowników. No i najprawdopodobniej, jeśli rząd nie będzie z nami chciał rozmawiać, to przygotowujemy manifestację najprawdopodobniej w drugiej dekadzie maja.
Z informacji medialnych wynika, że niewdrożenie w kompanii w trybie pilnym programu naprawczego może skutkować bankructwem państwowego giganta.
Stany Zjednoczone nałożyły sankcje w postaci zakazów wizowych i zamrożenia aktywów na 7 Rosjan, w tym szefa koncernu Rosneft.
Podjęto też decyzję o zamrożeniu aktywów 17 firm powiązanych z otoczeniem prezydenta Rosji.
Stany Zjednoczone nie wykluczają tzw. sankcji sektorowych wymierzonych w kluczowe gałęzie gospodarki Rosji – finanse, energetykę, przemysł zbrojeniowy, metalurgiczny i wydobywczy.
Są one już przygotowane i zostaną użyte w wypadku przekroczenia przez wojska rosyjskie granicy z Ukrainą, powiedział przedstawiciel administracji Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie sankcje to odpowiedź na kontynuowanie przez Rosję nielegalnych i prowokacyjnych działań na Ukrainie.
Moskwa natychmiast zareagowała, zapewniając, że nowe amerykańskie sankcje nie pozostaną bez odpowiedzi. Będzie to odpowiedź dotkliwa dla Stanów Zjednoczonych, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ryabkow.
Dobrze, że są nowe sankcje, ale Stany Zjednoczone i Unia Europejska nie powinny na tym poprzestać, ocenił dr Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog.
Dzisiejsze sankcje to jest właśnie raczej pewien sygnał polityczny, który ma przekonać Rosjan, że Amerykanie mówią poważnie, mówiąc o tych trzecim sektorze, czy trzecim stopniu sankcjach sektorowych. I ponieważ nie przewiduję, żeby Rosjanie zmienili politykę w sposób, który by satysfakcjonował społeczność międzynarodową, w tym Stany Zjednoczone, w związku z czym należy oczekiwać tego trzeciego, najpoważniejszego etapu sankcji. Im szybciej one zostaną wprowadzone, tym lepiej. Rosja musi być zatrzymana, bo inaczej jej ofiarą będą padały kolejne kraje sąsiedzkie, aż do momentu, gdy ktoś ją zatrzyma. Ona się sama nie zatrzyma.
Władze Stanów Zjednoczonych zakazały też wydawania pozwoleń na wywóz do Rosji jakichkolwiek wyrobów high-tech, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia zdolności wojskowych Rosji.
Tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.